Jak zobaczyłam ogłoszenie, to bardzo mnie zaciekawił ten projekt. Ja nie byłam w momencie, kiedy chciałabym zmieniać pracę, kiedy chciałabym zostać programistką i postawić swoje życie na głowę, ale jestem otwarta i lubię się uczyć i mam też swoje własne, prywatne dzieciaki. I od razu pomyślałam o mojej córce, żeby jej pokazać, że ta nauka to nie jest tylko szkoła.
Mama się spytała, czy chciałabym się nauczyć programowania i powiedziałam, że chciałabym.
A co wtedy wiedziałaś o programowaniu?
Mało.
Jak myślałaś, na czym to będzie polegało?
Dużo pisania i bardzo skomplikowanych rzeczy.
No i poszłaś na te warsztaty i co tam się zadziało, pamiętasz?
Na pewno dowiedziałam się, że to nie jest takie straszne, jak myślałam, ani że nie jest takie trudne.
I wszyscy kodowali w Ruby, a ty co robiłaś?
Ja pisałam strony w HTML.
Spodobała ci się ta rozmowa z komputerem?
Tak.
I postanowiłaś, że będziesz tworzyć własne strony?
Tak jakby.
Pamiętasz, jaką pierwszą stronę stworzyłaś?
Była strona, na której pisałam wierszyki o różnych tostach, w różnych kolorach.
A czy dzisiaj korzystasz z tej wiedzy, którą zdobyłaś na warsztatach?
Tak, prowadzę bloga o rysunkach.
Czy wiedza wyniesiona z tych warsztatów przydaje się w szkole?
Na pewno chociaż trochę, bo teraz w gimnazjum mieliśmy na lekcjach programowanie. Może nie za pomocą takich komend w HTML-u, ale na pewno wiem, w jaki sposób rozmawiać z komputerem, w jaki sposób dawać polecenia. Dzięki temu chyba jestem trochę do przodu.
To znaczy, że więcej rozumiesz niż twoje koleżanki i koledzy?
Tak. Poza tym, tak jak większość klasy po prostu przepisuje to, co pan nam wyświetla, to ja czasami ten kod zmieniam, aby był dla mnie lepszy, bardziej czytelny albo urozmaicony bardziej.
Nam się wydaje, już osoby dorosłe, że kurczę, to jest trudne, ja się nie nauczę. A dzieciaki przychodzą bez tych ograniczeń. Oni mają w głowie, ja nie mogę, ja się nie nauczę, tylko przychodzą i to robią.
Tę relację przygotowała Małgorzata Furga, a w studiu goście, słyszana w relacji Marta Kostecka, Miejska Biblioteka Publiczna, koordynator zajęć z programowania dla dzieci i młodzieży.
Dobry wieczór.
Adam Czarniawski, nauczyciel z Technikum Informatycznego i koordynator projektu Akademia w Szczecińskim Kolegium Informatycznym.
Dobry wieczór.
I Sebastian Szczepański, Fundacja NetCamp, Cyfrowi Wynalazcy.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, czy to rzeczywiście tak jest, że nawet dzieci, które nie umieją czytać i pisać, można nauczyć programowania? Sebastian Szczepański.
Ja myślę, że przekażę to pytanie, gdyż specjalizuję się jednak w tych dzieciach, które już potrafią czytać i liczyć. Myślę, że koleżanka Marta
z chęcią odpowie. A pani koleżanka pytanie. Marta powie, to może jednak pan Adam Czarniawski.
Ja mogę zacząć, już nie będę taka. Można, bo to jest kwestia tego, jak my programowanie zdefiniujemy. W takim stereotypowym spojrzeniu programowanie...
No właśnie, powiedzmy prostym językiem, bo ja tu mam definicję. Programowanie, proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych.
Boże, skąd pan to wziął?
No właśnie.
Z Wikipedii.
No nie, tutaj nie ma napisane. Proszę, powiedzmy teraz ludzkim językiem, co to jest programowanie przede wszystkim.
Jak, to znaczy, tak, ta definicja jest jak najbardziej poprawna, ale już na jakimś dalszym poziomie. Stereotypowo programista kojarzy nam się z najczęściej oczywiście mężczyzną, który siedzi za biurkiem przed monitorem 12 godzin do 18 na dobę.
W filmach science fiction
stamtąd.
Jest to takie zapełniona jakaś piwnica, gdzie się wszystko wali, pali, ale on ma świetny komputer, świetne łącze, natomiast reszta jest zagłada wszędzie i on tam programuje.
A to się okazuje, że niekoniecznie tak, bo ten pan, który świetnie w tym kodzie się porusza, musiał się wcześniej nauczyć innej bardzo ważnej umiejętności, a mianowicie logicznego myślenia. I programowanie czy też kodowanie to jest ta umiejętność, która to logiczne myślenie w nas ćwiczy i to ćwiczy bardzo brutalnie, ponieważ musimy je później przetestować na urządzeniach, które niby są sztuczną inteligencją, ale inteligentne nie są. Komputery są głupie, więc my się musimy nauczyć na tyle precyzyjnie wydawać polecenia, na tyle logicznie układać ten pewien ciąg, który chcemy, żeby później ten komputer wykonał, że musimy sami do perfekcji opanować to logiczne myślenie. A logicznego myślenia dzieciaki się uczą i równolegle z czytaniem, i równolegle z pisaniem, i myślę jeszcze wcześniej tak naprawdę, odkąd się na świecie pojawią, tego myślenia się uczą. I dlatego dzieciaki również nie piszące, nie czytające programować mogą i potrafią bez użycia komputera na przykład. Albo z użyciem komputera, ale z wykorzystaniem pewnych graficznych rozwiązań, wizualnych. Niekoniecznie muszą mieć do czynienia od razu z kodem. I wtedy rzeczywiście można powiedzieć, że dzieciaki mogą się uczyć programować od małego.
Adam Czarniawski, nauczyciel z Technikum Informatycznego i koordynator projektu Akademia w Szczecińskim Kolegium Informatycznym.
My mamy grupę najmłodszą właśnie 4-5 lat, czyli te dzieci, z które z założenia jeszcze nie są, nie czytają i nie piszą. Natomiast można ich uczyć programowania i przede wszystkim logicznego myślenia, od tego zaczynając, od czegoś, czego my także używamy właśnie w Akademii, maty edukacyjnej. Za pomocą piktogramów, cyfr, które gdzieś im tam coś pokazują, symbolizują samolot, czyli symbolizuje jakiś środek transportu, kot symbolizuje jakieś zwierzę. Oni na przykład układają sudoku. I to jest pewien sposób logicznego myślenia. Każdy z nas wie, czym jest sudoku, z osób starszych. Dla dzieci jest to pewien sposób układania, żeby pewne rzeczy się nie powtórzyły. I od tego się zaczyna, przynajmniej w naszym projekcie. Kolejne oczywiście grupy są grupami starszymi. Natomiast w tej najmłodszej zaczynamy od tego uporządkowania właśnie, co jest czym, chronologicznie, systematycznie, żeby im wprowadzić pewien też nawyk. Tutaj myślę, że zgodzą się ze mną także współmówcy i programiści, że najważniejsze w kodzie, w późniejszym już programowaniu, czy przy pisaniu stron, czy programowaniu aplikacji, jest porządek. Nie ma nic gorszego niż nieporządek w kodzie przygotowany przez programistę.
A jak szybko takie dzieci 4-5-letnie się nudzą i nużą, bo to przecież jest pewna regularność, trzeba usiąść, coś porobić.
No i dzieci uwielbiają powtarzanie.
To raz, a dwa, jeżeli są w naprawdę małej grupie, gdzie w czasie takich zajęć można każdemu dziecku poświęcić uwagę, to one się nie nużą, bo one dostają kolejny zestaw i zaczynają już myśleć w tym momencie, jak ułożyły jeden, jak ułożyć kolejny. Kiedy kolejne osoby układają poszczególne zestawy.
Warto o tym powiedzieć, skoro przy głosie był pan Adam Czarniawski, że piąty rok z rzędu Technikum Informatyczne SCI znalazło się w gronie najlepszych techników w kraju. 35. miejsce, w województwie zachodniopomorskim 3. miejsce i w Szczecinie 2. w rankingu Perspektywy 2017.
Dokładnie, jesteśmy niezmiennie od 3 lat wyróżniani złotą tarczą złotej szkoły. Od 5 lat jesteśmy w rankingach.
Gratulujemy. Dziękuję. W takim razie przejdźmy do pana Sebastiana Szczepańskiego, Fundacja NetCamp, Cyfrowi Wynalazcy. Jaki jest wasz target, mówiąc żartobliwie, kogo uczycie i jak uczycie?
Kogo uczymy? Fundacja prowadzi zakrojone działania na rzecz edukacji. Ze zrealizowanych projektów tak naprawdę mamy w historii projekt, gdzie badaliśmy umiejętności programistyczne na uczelniach technicznych i wychodziło to, szczerze mówiąc, różnie, co najmniej. Uczyliśmy także zawodu programisty osoby totalnie nietechniczne, chcące się do tego zawodu przebranżowić. Na dzień dzisiejszy w mniejszej skali prowadzimy warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych od 6 roku życia, czyli już praktycznie te, które potrafią cokolwiek czytać i pisać, a dodatkowo jesteśmy producentami nowoczesnych zabawek edukacyjnych właśnie z zakresu programowania.
Pani Marto, biblioteka, komputer, okej, bo to nowoczesna biblioteka, ale żeby biblioteka się zajmowała uczeniem dzieci chociażby programowania, skąd ten pomysł?
Skąd widział takie rzeczy, prawda? Nie pierwszy raz odpowiadam na to pytanie. Odpowiedziałabym na nie pytaniem, a dlaczego w bibliotece są dostępne kursy językowe? Prawda? No, ponieważ biblioteka jest miejscem, w którym szukamy wiedzy, jest miejscem, w którym szukamy informacji i chcemy się czegoś nauczyć, dowiedzieć. A skoro uczymy języka angielskiego, dlaczego nie mamy uczyć jakiegoś języka programowania? W tej chwili mówimy o tym, że programowanie to jest trzeci język, który każdy potrafi znać, musi znać. Dobrze, może ja tak...
Musi zabrzmiało dosyć groźnie.
My może jeszcze tak niekoniecznie, ale zobaczmy, jak jest tempo zmian na świecie i coraz więcej wszystkich czynności codziennych przejmują urządzenia i maszyny. I my musimy z tymi urządzeniami z maszynami się nauczyć dogadywać.
I po to jest programowanie, żebyśmy je umieli nawet w domu zaprogramować. A to jest coraz bardziej inteligentny dom, prawda?
Tak, to jest inteligentny dom, więc my też musimy być jeszcze bardziej inteligentni. Nie ma innego wyjścia. I myślę, że nasze dzieciaki po prostu będą już w takiej rzeczywistości funkcjonowały, że umiejętność programowania będzie im po prostu niezbędna. One będą musiały wiedzieć, o czym rozmawia ich komputer z ich smartfonem, komunikując się z lodówką, co kupić na obiad, za pośrednictwem internetu, w tym internecie rzeczy właśnie. Nie może być rzucony na pastwę losu, musi wiedzieć, jak nad tym w jakiś sposób zapanować. I myślę, że dlatego taka umiejętność jest naprawdę kluczowa.
Ogromną zachętą dla rodziców może być to, że zarobki programistów, dobrych programistów, to są naprawdę dobre zarobki. Na przykład tutaj mam z Polski Java Developer, zarabia do 13 tysięcy złotych netto. Są i wyższe stawki. Tutaj mam na przykład rosły, rosną i nadal będą rosnąć, tak zatytułowany artykuł o zarobkach informatyków w Polsce, nie tylko programistów. Jeżeli ktoś wreszcie dochrapie się prezesa, taki malec, który potem będzie duży, dyrektora generalnego w firmie, to w polskiej może zarobić do 18 tysięcy złotych, natomiast w zagranicznej do 37. Ale zejdźmy nieco niżej. Młodszy specjalista, informatyk, programista nieco więcej, to 4 tysiące złotych w firmie polskiej, zagranicznej 4810 złotych. Ale żarty na bok, bo mówiliśmy o tym, że komputery i programowanie rozwija umysł małego dziecka, ale jednak czy to nie jest tak, że tak siedzi, wpatruje się w ten komputer, czy to nie jest tak, czego rodzice się bardzo obawiają, że tak jak w przypadku gier komputerowych, że coś tam lata na tym ekranie, coś się dzieje i właściwie rodzice nieraz się irytują, że nic z tego nie ma. Z jednej strony są dumne z takich dzieci, a potem widzą, że te dzieci rzucają książki w kąt, rzucają inne rzeczy w kąt, że liczy się tylko komputer. Czy tak jest w przypadku programowania? Adam Czerniawski.
Tak nie jest, tak nie do końca jest w przypadku programowania. Ponieważ żeby nauczyć się dobrze programować, należy poświęcić czas nie tylko w szkole, nie tylko przy komputerze, ale czasami bardzo dużo szperając, ucząc się, szukając poza komputerem. Czy należy, padło też pytanie, czy to nie jest tak, że dzieci uzależnią się od urządzeń elektronicznych i nie będą z tego nic wynosiły. Właśnie zależy, co robią przy pomocy urządzeń elektronicznych, bo granie w gry to nie jest programowanie. Tak się dziecko nie nauczy programować. Nikt się tak nie nauczy programować. Natomiast jeżeli oni już robią coś z tymi tabletami, smartfonami, komputerami, to dobrze, żeby robili coś sensownego. I właśnie tym jest nauka logicznego myślenia, programowania, układania pewnego kodu, który później będzie wykorzystany do jakichś celów. Na przykład do stworzenia jakiejkolwiek aplikacji, gry i tego typu rzeczy.
Tak, i jeszcze ja myślę, że warto dodać jeszcze jedną rzecz, że programowanie nie zaczyna się w komputerze. Programowanie zaczyna się na kartce papieru, czy to na flipcharcie, czy na karteczkach żółtych samoprzylepnych. Można zebrać grupę dzieciaków, posadzić razem, wymyślić aplikację na telefon, której wcale później nie napiszą, ale ją zaprojektują, wykombinują, co to ma być. I to też jest etap programowania bez użycia komputera całkowicie w tym momencie.
A co? Ja jeszcze dodam,
właśnie,
że i też się nie kończy na komputerze.
Sebastian Szczepański.
Nie kończy się na komputerze, bo jednak powstała duża branża zabawek edukacyjnych, które się programuje i to nawet bez użycia komputera. A nawet jeżeli to programowanie już potrafimy, czujemy się w tym pewnie, to tak naprawdę możemy potrafić zbudować chociażby robota i tu też nie potrzebujemy...
Furorę robią zajęcia z robotyki właśnie, buduje robota, programuje.
Dokładnie, czyli programowanie niekoniecznie musi się zaczynać i niekoniecznie musi się kończyć na komputerze. To warto podkreślić.
Pani Marta, a co mówią rodzice? Z jakimi motywacjami kierują dzieciaki na takie zajęcia?
Na pewno chcą, żeby dzieciaki się czegoś nowego dowiedziały. Programowanie staje się tak coraz bardziej modne, mam wrażenie, ponieważ jak ogłaszamy jakieś kolejne zajęcia z kodowania, to chętnych nie brakuje. Pierwotnie rodzice przychodzili, bo o, coś fajnego dla mojego synka. Ja bardzo nad tym ubolewałam, bo mówię, dlaczego synka, a nie dla córeczki? No, słyszeli państwo moją Natalkę, prawda?
Tak jest rzeczywiście, że więcej przychodzi chłopców na takie zajęcia? Państwo mają takie wrażenie właśnie, że jednak chłopcy...
Nie tyle wrażenie, doświadczenia na przykład moje, jeśli mogę powiedzieć, całkowicie temu przeczą. Miałem grupy złożone na przykład tylko i wyłącznie z dziewczynek. Mhm. Także myślę, że bardzo to się zmienia, głównie dzięki inicjatywom, które też się pojawiają.
Potwierdzam to też jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, gdzie z roku na rok przybywa nam dziewcząt w klasach, także kiedyś była jedna dziewczyna na klasę, teraz mamy po kilka dziewcząt na klasę.
To ja skończę zdanie, zanim panowie mi w nie weszli. Że tak było, owszem, na początku miałam takie poczucie, że dlaczego, że dla chłopców, a czy będzie coś dla dziewczynek, a w tej chwili jest taki jakiś przełom i myślę, że to też ma związek z tym, że wprowadziłyśmy te zajęcia z programowania bez komputera, że jak ten komputer się troszeczkę oddalił, to nie ma problemu, jest coraz więcej dziewczyn i są często też grupy, gdzie dziewczyn jest więcej. Także to się też gdzieś tam zmienia w naszym sposobie myślenia. Ale generalnie rodzice przychodzą, no bo chcą, żeby te dzieciaki wiedziały, umiały, się rozwijały.
W Szczecinie mamy zarówno zajęcia płatne, jak i bezpłatne. Po prostu trzeba szukać, trzeba patrzeć, trzeba z rozmysłem takie zajęcia wybrać. No właśnie, jeżeli szukamy takich zajęć, o co pytać? Jak po prostu przepytywać organizatorów? Oczywiście organizatorzy, wiadomo, będą się chwalić, ale o co zapytać, żeby wiadomo było, że to jest naprawdę produkt przygotowany takie właśnie szkolenie przez profesjonalistów, Adam Czarniawski.
Na pewno o to, kto prowadzi zajęcia, kim są osoby. Tak jak
jakie ma doświadczenie.
Jakie ma doświadczenie, tak jak u nas naszymi trenerkami są dwie nauczycielki, Anna Rakowska i Anna Szczecińska. To są nauczycielki z edukacji wczesnoszkolnej, wieloletnie, z doświadczeniem i pasjonatki.
Czyli wiedzą, jak z takimi dziećmi
i
rozmawiać.
I pasjonatki informatyki, to jest najważniejsze. To są osoby, które organizowały konferencje dla nauczycieli, bo nie tylko trzeba uczyć rodziców, edukować, nie tylko należy edukować dzieci same, ale należy także edukować nauczycieli. My tutaj mieliśmy w zeszłym roku przyjemność z Sebastianem Szczepańskim współpracować przy organizacji naszego konkursu. Przeprowadził Sebastian warsztaty dla nauczycieli, którzy przyjechali z uczniami na etap finałowy konkursu C-Code, konkursu dla gimnazjalistów. Należy zapytać także o taki jakby ramowy plan zajęć, co będzie realizowane, żeby to nie było tylko na zasadzie takiego przedszkola, że ja oddam sobie na kilka godzin dziecko pod opiekę pani nauczycielki, która ją nauczy albo i nie nauczy, tylko na to, co moje dziecko wyniesie z takich zajęć. Od A do Z, od czego zacznie, na czym skończy. To oczywiście nie muszą być szczegóły. Warto, że jednak się dowiedzieć o to, co jest w takim planie.
510-37-36, może nasi słuchacze mają pytania do naszych gości. Serdecznie do tego namawiam. Teraz pytanie do Państwa inne. Jeżeli chcemy w domu uczyć dziecko programowania, co jest lepsze? Nauka z książek, czy też kursy online na przykład? Co Państwo
radzą? Nie da się tylko z samej książki nauczyć. Książka jest świetnym punktem wyjścia i jest bardzo dużo dobrych publikacji na rynku, które można dziecku podsunąć, no ale nie nauczymy się wiedzy praktycznej czytając. To trzeba po prostu wykonać. Także pewnie książka fajnie, ale trzeba do tego komputera przysiąść albo przysiąść do tej kartki papieru i rozrysować aplikację. Bez tego się nie obejdzie.
Łatwiej jest chyba korzystać z internetu przy nauki programowania, czy nauce programowania, ponieważ książki w momencie wychodzenia na rynek, w momencie, kiedy są dostępne, one dla czytelnika szybko się starzeją. Najnowsze rzeczy znajdzie się zawsze, czy to w kursach zamieszczanych na portalach społecznościowych, na YouTubie, czy to w kursach, które można gdzieś sobie przeczytać, zobaczyć, zawsze do tego wrócić i nie trzeba wertować kartek, na której stronie to było. Także to na pewno jest bardziej przystępne, ale jakieś tam podstawy zawsze warto nabyć, korzystając z publikacji rzeczywiście książkowych.
Ja myślę, że najlepszą metodą w miarę możliwości oczywiście też jest dywersyfikacja tych metod. Tak samo jak uczenie się języka najbardziej efektywne jest, jeżeli wyjeżdżamy za granicę, korzystamy z książek, kursów audio. Tak samo przy nauce programowania sprawdzi się zarówno książka, kursy dostępne odpłatnie, gdzie dziecko chodzi na takie kursy, kursy dostępne w internecie, czy chociażby jakiekolwiek dodatkowe materiały, tudzież sprzęt, który nam się przyda w nauce programowania.
Nie do przecenienia jest też rola starszych kolegów, uczniów na przykład, czy może znajomych rodziców, czy samych rodziców, którzy też może tam troszkę, że tak powiem, liznęli tego programowania, żeby oni wytłumaczyli pewne rzeczy. I wtedy generalnie te i od starszych osób, ogólnie od osób i z internetu, i z książek to na pewno da dobry efekt. Mhm.
Programiści są potrzebni, ponieważ, uwaga, prognozy Golden Sachs przewidują, że wirtualna rzeczywistość wygeneruje w ciągu najbliższych 10 lat 110 miliardów dolarów zysku. Więc to są ogromne pieniądze, więc rodzice, myślcie o tym, żeby dzieci kierować do programowania, ale oczywiście nie ma mowy o zmuszaniu, prawda? I nie ma co liczyć na to, że każdy będzie potem zawodowym, świetnym programistą. Chodzi o to rozbudzenie ciekawości kreatywnego myślenia, bo to jest niesamowita radocha. Ja widzę to po jednym z moich synów, który w Scratchu coś tam sobie tka w domu i rzeczywiście sprawia mu to ogromną radość. Chyba ta radość jest najważniejsza, prawda, w tym wieku i tutaj nie ma mowy na nastawienie takie, że ty będziesz programistą i już.
Tak, tym bardziej, że myślę, warto podkreślić, że samo programowanie nie służy tylko do ożywiania, do programowania sprzętu, ale też często łączy się z naszymi pasjami, tak? Robimy aplikacje, czy też narzędzia, które chociażby, nie wiem, potrafią namalować jakiś obraz, czy chociażby skatalogować naszą bibliotekę, także często jest to rozszerzenie naszych zainteresowań.
Czy uczniowie, czy dzieci, które mają problemy z matematyką, mogą dzięki programowaniu z tymi problemami się uporać? Czy też jest tak, że no jak to nie jest taki ścisły umysł, to tutaj programowanie nic nie pomoże i po prostu nie ma szans, Marta Kostecka?
Na pewno pomoże. Ja nie lubię tego określenia ścisły umysł i humanista, bo to się sugeruje, że ten ścisły to jest dobry z matmy, a humanista to jest kiepski z matmy. Ja jestem humanistką i się nie wstydzę
tego powiedzieć. Humanista w renesansowym znaczeniu to był człowiek.
To było coś,
pierwsza strona, przecież Leonardo da Vinci.
No właśnie.
I poemat napisał i zbudował maszynę latającą.
No właśnie o to chodzi, a teraz całkiem odwrotnie się postrzega. Także ja myślę, że programowanie jest i dla humanistów, i dla ścisłowców, i dla tych, którzy mają problemy z matmą, i dla tych, którzy z tej matmy są świetni, na pewno nikomu nie zaszkodzi i może tylko pomóc. Zwłaszcza przez naukę logicznego myślenia i przez to rozbudzanie ciekawości świata i poszerzanie horyzontów.
Adam Czarniawski?
Ja także jestem humanistą i także uważam, że osoby...
I programistą?
Nie, historykiem. Ja jestem historykiem, ale gdzieś tam zdarza mi się coś napisać, jakąś stronę, sam prowadzę kilka stron, więc generalnie też się tego nauczyłem po prostu tak z czystej ciekawości. I z matematyką na pewno nie zaszkodzi znajomość matematyki, ale programowania można także nauczyć osoby, które gdzieś tam są z tej matematyki słabsze, a samo programowanie przecież można wykorzystać w wielu dziedzinach. Tak jak tu pan przed chwilą wspominał, program Scratch równie dobrze można wykorzystać i w nauczaniu przedmiotów humanistycznych, gdzie za pomocą pewnych, czy tam Scratch Juniors, gdzie za pomocą pewnych obrazów można ułożyć na przykład drzewo genealogiczne. Tak jakbym to mógł na przykład wykorzystać na historii.
Ja akurat byłem z wykształcenia nauczycielem matematyki, także tutaj określę, że używając tego sformułowania jestem umysłem ścisłym, na pewno powiem, że nie zaszkodzi, tak? A informatyka jest jednak, samo nawet programowanie, nie jest dziedziną zamkniętą w samą sobie, tylko jest dziedziną służebną, jest niejednokrotnie połączona, a tu w szczególności mocnym węzłem z matematyką. Nie przypadkiem wszystkie konkursy związane z informatyką i programowanie często odnoszą się właśnie do matematyki, tak samo jak chociażby matura z informatyki opiera się mocno o matematykę. Mhm.
Powiedzcie na zakończenie już, bo powoli nasz czas dobiega końca, co wam daje największą satysfakcję z tej pracy z dzieciakami? Kiedy jest taki moment, że mimo, że to trzeba było poświęcić trochę czasu, energii w to wszystko, że nagle czujecie, no wow, było świetnie, warto było, może jakieś takie zdarzenie właśnie, które pokazuje, że warto to robić. Sebastian Szczepański.
Mi osobiście sama praca z dziećmi, tworzenie warsztatów daje mi wielką energię, bo przeważnie po całej konstrukcji warsztatu jestem zmęczony, ale idąc na te warsztaty, kończąc te warsztaty, tak naprawdę wracam z wielką energią i pamiętam do dzisiaj jeden warsztat, na którym zaczęliśmy jedno z naszych narzędzi zrobione na drukarce 3D. Widzieliśmy tak naprawdę gigantyczną radość tych dzieci, które poznały nowoczesną technologię i to nas wpłynęło tak naprawdę do tworzenia coraz to kolejnych warsztatów i coraz kolejnych narzędzi dla edukacji.
Adam Czarniawski.
Ja tutaj też nie będę oryginalny, no bo organizowaliśmy bezpłatną lekcję pokazową w grudniu, trzy grupy i z każdej grupy było, przyszedł taki jedno z takich dzieci, na początku nie, ja nie wchodzę, ja nie chcę. Tak niechętnie do tego. Ale kiedy już wszedł, kiedy został wciągnięty właśnie w te roboty, w to programowanie, w to układanie, w to kodowanie, to wyszedł i zapytałem, jak było i było świetnie, super, jeszcze zbił ze mną piątkę przysłowiową i to jest właśnie ta radość, to pokazanie, ten uśmiech, a fajnie, to działa, udało mi się, ten robot jedzie, tak jak ja chcę, a nie tak jak mu się wydaje.
I 10 sekund Marta Kostecka.
O Jezu, nie zmieszczę się, a ja chciałam całą długą anegdotę. Najlepszy jest moment, kiedy przychodzę przygotowana, mam gotowy scenariusz, mówię, że robimy aplikację, w której strzelają do siebie statki i nagle dzieciaki robią zamiast statku jednego pieska, zamiast drugiego kotka, zaczynają do siebie strzelać laserami i cała sala miauczy. I to jest największa satysfakcja.
A ja na zakończenie powiem: rodzice, inteligentna lodówka nadchodzi, dzieciaki do programowania. Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.